A wyrwie ksiądz na siłę takiego człowieka z tego stanu, w
którym trwa? To ja nie wiem, niech tu Jerzy powie. Czy mu się zdarzyło, że,
czy to
prawda kogoś uratowała, wyzwoliła? Czy
no,
tylko...
Znaczy no, powiem z więzienia taki, Paweł, bo ja pamiętam z takich moich zajęć filozoficznych, że jak chcesz człowiekowi pomóc, to musisz mu postawić pytania, na które on musi sobie odpowiedzieć. Co on z tym zrobi, to już jest jego broszka, nie? I ja pamiętam, no, Paweł o tym często mówi. On przesiedział w więzieniu bardzo dużo lat i powiedział, że kiedyś go rąbnęło, jak mu zadałem pytanie, Paweł, po co ty żyjesz? I on sobie tak jakby no, wybudził się wtedy tym ze snu, więc ja na przykład lubię czasami zadawać takie prowokacyjne pytania, nawet czasami jakby jakby dotknąć czegoś tam takiego bolesnego, ale to zwykle właśnie ważne jest, że to jest wtedy cztery oczy.
Wybudził jak, się, powiedział,
jak spotykam, śpiączki. Jak spotykam się, bo mamy taką wspólnotę u nas, jak spotykamy się między ludźmi, to nigdy nie mówię o człowieku, tylko źle. Zawsze mówię o jakichś zaletach jego, a później powiedzmy też o takich rzeczach. Natomiast no, w cztery oczy to czasami próbuję zdemaskować jego jakiś system myślowy, nie? Który, no bo naprawdę wszystko jest, najważniejsza część w głowie to nie jest żołądek, ale to jest głowa, nie? I dlatego, no jakby pomóc człowiekowi w myśleniu, no to jest chyba to najistotniejsze. Przy czym mówię, ta świadomość, że my jesteśmy naprawdę z różnych bajek, nie? To tak do końca się pewno nie da.
I tylko czasami możemy dotknąć tego lustra z krainy czarów, żeby się przeniknąć. Zdzisław Pytka?
I druga rzecz, w nas jest taka romantyczna wizja też bardzo często, że jeśli my do kogoś wyciągniemy pomocną dłoń, to on się nawróci, odbije od dna
i będzie tylko lepiej.
A człowiek jest tylko człowiekiem, nie? I na przykład tak patrząc z kontekstu Szlachetnej Paczki, takie perełki, że ktoś przyjeżdża z paczką i mówi, w tym roku przygotowałem paczkę, bo 4 czy 3 lata temu, kiedy ja byłem w potrzebie, ktoś przygotował ją dla mnie i sobie obiecałem wtedy, że tą paczkę przygotuję. To są naprawdę perełki. To się zdarza rzadko i my się tym karmimy, my się z tego strasznie cieszymy, a naprawdę zdarzało się przygotowywać paczkę dla przedsiębiorców, którzy po prostu mieli prosperującą dobrze firmę i musieli ogłosić bankructwo, bo coś tam nie wyszło. I mi się wydaje, że to też niech o to chodzi w pomaganiu, że my teraz będziemy tego człowieka obserwować i że on się nagle stanie lepszym człowiekiem, bo natura ludzka jest człowiek jest tylko człowiekiem, nie? To tak, myślę, że to tak nie zawsze działa.
No ale chcemy, żeby to, co jakby no, coś takiego egoizmu, nie chcemy zmarnować swojego życia, więc chcemy ten taki wysiłek własny jakoś tak, no to, tak pan powiedział, to was karmi, że ten człowiek się pojawił, nie? No, generalnie, żeby on, mi się wydaje, że gdybyśmy zamknęli oczy, pomyśleli, że wszystko, co robimy, to konsto urozwalić, no wtedy trzeba z tego wycofać, bo wtedy byłaby to porażka, nie?
Natomiast... To nie o to chodzi, proszę księdza, tylko to jest też tak, że na przykład czasami przyjeżdżamy na takie obszary naprawdę typowo biedne, gdzie jest stagnacja, nie ma pracy, rodzina, bo no, też księża macie świadomość, no bieda czasami jest dziedziczna, nie? Że ludzie w tej biedzie trwają pokoleniami i nie ma się co też łudzić, że my teraz przywieziemy tą paczkę, nie wiadomo nam ile wartą i ta jednorazowa pomoc tego człowieka, że ta pomoc tego człowieka jakoś tak diametralnie zmieni, czy da mu takiego pozytywnego, przepraszam za trywializm, kopa.
Ale świadomość tego na przykład, co pan mówił, że jest to zaskoczenie, bo ktoś sobie musiał go zadenuncjować, nie? Czyli ktoś był mu życzliwy i ktoś pomógł. Jakbyśmy mieli pożar, no to po tym pożarze to ta świadomość, że nie zostaliśmy z tym sami, że ktoś nam pomógł, no to w sumie każda rzecz w tym momencie stawia na nogi. To jest też taka świadomość, że ktoś jednak, powiedzmy, ci kibicuje w jakiś sposób.
I druga rzecz, przepraszam, jeszcze w Szlachetnej Paczce od kilku lat wprowadzono takie coś, że obdarowana rodzina sugeruje jej się, że mogłaby coś przygotować czy obdarować też darczyńcę. I to jest właśnie też, wolontariusze są na to wyczuleni, wyuczani, bo ci ludzie często mówią, ale co my możemy podarować? I nagle się okazuje, że ten wolontariusz, jak ich tak dobrze popchnie, mówi, no przecież pani potrafi czy wyszywać, czy dzieci potrafią malować, cokolwiek. Wy też potraficie coś drugiemu człowiekowi dać. I okazuje się, że to jest bardzo często dla tych ludzi bardzo ważne, że faktycznie ktoś im uświadamia, że my też potrafimy coś dać. Nie?
Do nas z Zachodu przyszły takie koncepcje, bo oni jednak mają większą tradycję, nie mieli tyle lat Morza Czerwonego, tak jak my. I oni mieli większe tradycje w pomaganiu i do nas przychodziły takie projekty, to się nazywają Hilfe zur Selbsthilfe, czyli pomoc dla pomagania. Ja tobie pomagam, abyś dalej pomagał. Wtedy się tworzą łańcuchy i to dobro się multiplikuje, pomnaża. Takim ładnym projektem, pamiętam, był projekt Poddasza. Ksiądz proboszcz z bliskich Sławic, teraz już Opola, nie wiem, czy Sławice jeszcze mają swoją tablicę, nie mają już. Ale, ale proboszcz jeszcze jest. I on wymyślił właśnie taki projekt Poddasze. Myśmy znaleźli pieniądze na ten projekt, grubo tam ileś milionów i każda rodzina, która borykała się z odczaskiewaniem tynku, bo tam były zawilgocone mury i powódź była latem, zimą nie można było w tym zamieszkać, więc myśmy dali 13 tysięcy złotych takiej pożyczki, oni adaptowali na cele mieszkalne poddasza, ocieplali dach, powiedzmy elegancko, piękne poddasze sobie, tam można było mieszkać, przeczekać, na dole remontować. Potem te raty rozprowadziliśmy po 200 zł miesięcznie. To co można policzyć, ile to jest miesięcy. To trwały lata. Ale z tych projektów, z tych pieniędzy, które oni spłacali, myśmy przekazali na leki, na inne pomoce, na operacje, na zakupienie czegoś. Więc ludzie byli zmobilizowani, byli złodzieje. Przyszli tacy, tam myśmy udzielili ponad 300 pożyczek, chyba, nie wiem, z 10%, nawet tu w Opolu, wielcy przedsiębiorcy, do końca nam nie spłacili tych pożyczek, nie? Po nazwisku nie będę wymieniał, ale jak słuchają, to wiedzą, o co chodzi. Więc niektórzy sięgnęli po te pożyczki z zamiarem ich nieoddania, więc nie dorośli do pomocy czy pomagania innym.
No, myślę, że tutaj podobna sytuacja jest w Barce, że tym, którym pomagacie, oni też potem pomagają.
No to się właśnie bardzo podobnie nazywa pomoc do samopomocy, nie? Czyli generalnie stwarzamy warunki, w których ci ludzie mogą stanąć na nogi. Tak jakby te warunki tylko polega na tym, że jest jakieś zewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, że jest środowisko trzeźwe i mobilizujące trochę. No wiadomo, że ten taki socjal jest taki dość wysoki u nas, nie?
I tu się sprawdza takie, potem zaczyna działać taka reguła, że ten, kto pomaga i tylko ten, kto pomaga, ma prawo liczyć na pomoc.
A właśnie, czy my pomagamy z zamysłem tego, że czegoś oczekujemy w zamian?
No to jest naturalne. Znaczy, często ludzie tak przychodzą i potem, no ja pracowałem tam w Caritasie, ja tam pomagałem, albo w kościele coś tam robił, jakieś, nie wiem, zamki otwierał, ale to powiedzmy takie niesprawne w płocie jakimś tam. A teraz zostałem sam, teraz mi tu nikt nie pomaga, nie pamięta. Więc jest coś takiego, że człowiek kiedy, to jest chyba naturalna taka reakcja, pomagałem. Więc pomóżcie mi teraz, bo sam się znajduję w sytuacji krytycznej. No ale czy to...
I co ksiądz mówi wtedy?
No, próbuję mu pomóc, jeśli idzie, ale jak nie idzie, no to...
A ksiądz Józef?
Ja nie do końca zajarzyłem pytanie, jakby...
No, jeżeli ja pomagam komuś, to może liczę na coś w zamian. Jakieś, no nie wiem, chociażby proste dziękuję. Nie mówiąc o czymś.
Znaczy, powiedziałbym, że bazą jest chyba zgoda z swoim sumieniem, nie? Że generalnie rzecz biorąc, mi się wydaje, to jest takie, no, punkt wyjścia dla mnie, nie? Że nie chcę postąpić, co chcecie, żeby ludzie czynili, wy im czynicie. Czyli nie chciałbym potraktować kogoś tak, jak sam nie chciałbym być potraktowany, więc to jest jakby baza. Myślę, że tu się zgadzam z tym na przykład, że człowiek chciałby wdzięczności, ale mamy tego świadomość, że każdego dnia powinien Panu Bogu śpiewać te domy, a tego nie robię. Natomiast no, wdzięczność to jest taka piękna pamięć serca, nie? I jak człowiek ma wdzięczność, to mu się gęba bardziej śmieje, no bo w sumie wie, że jest czym się cieszyć, a my no, często też się tak zakręcamy i tego tak nie ma. Różnie bywa z tą wdzięcznością, na pewno. Nie?
Ja bym to może uzupełnił właśnie. Józiu dobrze to mówi, że taka wdzięczność serca, mianowicie my czasami mamy pisać apele. Apele, ja nie wiem, jak zacząć te apele. Ludzie czasami są tak uodpornieni, prawie że, jak to się nazywa, jak biorą te szczepionki?
Lekooporność.
No, uodpornieni są. Zainfekowani są na te apele. Oni tego nawet nie potrafią słuchać. Więc takim najlepszym, wydaje mi się, apelem o pomoc, pomagaj też, jest tak. Słuchaj, pamiętasz ty jeszcze, jak się czułeś, kiedy coś potrzebowałeś, bez czego nie szło dalej? Pomógł ci ktoś, prawda? Jak ty wtedy się czułeś? I powiedz mu, idź i czyń podobnie. To jest najlepszy apel. No i doświadczenie dobra na pewno pomoże potem w robieniu dobra, w czynieniu dobra.
kilkanaście lat temu do szkół weszły jakieś szkolne koła wolontariatu, różnego rodzaju kluby. I jak obserwuję to w szkołach, w których pracowałem, czy pracuję teraz, to mam wrażenie też, że my tych uczniów troszkę źle uczymy też pomagania, bo my im za tą pomoc, za te akcje organizujemy dyplomy, punkty. Upominki, punkty, które wpływają na ocenę z zachowania. Tak mam wrażenie, że to takie trochę niechrześcijańskie pomaganie, nie? Takie niech nie wie prawica, co czyni lewica.
No, to są różne szkoły, no. Ale też powiedzmy, żeby ludzie widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie, więc Pismo Święte, tu, powiedzmy, tymi wyjątkami, to trudno szermować, bo takie i takie argumenty znajdujemy. Niemniej jednak, powiedzmy, to też jest ważne, żeby to, co pan tu powiedział, to akwarium mieć, bo gdzie się kształtują postawy? Nie za starego, i gdzie nie można nic nagiąć, tylko pęka, tylko właśnie w młodych. My się ogromnie cieszymy, że właśnie mamy te szkolne koła Caritas. Oczywiście tu trzeba mądrych pedagogów. Motywacje muszą być, powiedzmy, takie, które komunikują pewne wartości. Zachęcają, a nie tylko, powiedzmy, nawet pomagam, bo mi się to opłaca.
Właśnie, czy istotna jest motywacja chyba, nie?
I postawiłbym nie dopiero na szkołę, ale na dom rodzinny.
Ho!
Żeby to właśnie z domu rodzinnego wychodziło to wsparcie i wskazanie drogi, że osoba, która stoi pod kościołem i wygląda na potrzebującą, no, warto jej pomóc, warto się nachylić.
No tak, dlatego to, co myśmy na początku wyszli od tych skarbonek wielkopostnych, to nie są jakieś skarbony takie, jak tam stały w świątyni jerozolimskiej, gdzie Pan Jezus obserwował i potem widział tą biedną wdowę.
Ale i tu się zmieści w ten wdowi grosz.
Tak, ale to są te skarbonki, papierowe skarboneczki, które jednak, ktoś mnie zapytał, czy to są duże ofiary. To zależy. Patrząc na dziecko, które zmaga się, nie wiem, z cukierkami, których kolega...
Z batona, nie? Jakiegoś zjedzenia.
No. Oczywiście może to dzisiaj trochę traci na ostrości, ale powiedzmy jakieś inne telefony albo coś tam innego i tam kształtować tego młodego człowieka, go rzeźbić, już wypalać mu w DNA, powiedzmy gdzieś tam, no to w DNA może nie, ale gdzieś tam w pamięci, w zachowaniach, pewne nawyki, pewne oczywistości, pewne no, zasady, które potem będą...
I jeszcze na krótko, chciałbym na koniec zapytać, co dla dzisiejszych gości w studiu jest najważniejsze w pomaganiu? Ksiądz Józef Krawiec. Miało być prosto, nie wyszło.
Zwykle proste pytania bywają najtrudniejsze. Znaczy, no, chyba nikt nie... Ja mam świadomość tego, że mam rację z Panem Bogiem, natomiast chciałbym, żeby też ten zastęp osób, które współtworzą to dzieło, żeby był taki coraz większy, no bo to zawsze jakby wsparcie w człowieku jest takie bardzo, bardzo istotne, więc myślę, że przy okazji też, jeśli ktoś słyszy z tych, którzy to współtworzą, poprawiłem właśnie to też, że nie założyciel, ale współzałożyciel. I tak samo dzisiaj, no, powiedzmy, mam świadomość tego, że dla iluś tam osób wiadomość o tym, co się w Barce dzieje, jest wiadomością ważną i myślę, że chciałbym, żeby tak było, no, przez lata, nie? Że to nie jest, a tam zupełnie nieistotna sprawa.
Ksiądz Arnold Drechsler, dyrektor opolskiej Caritas.
Najważniejszy jest 1 gram bezinteresowności.
Dziękuję bardzo. Zdzisław Pytka, wieloletni lider Szlachetnej Paczki w Oleśnie.
Dla mnie najważniejsze w pomaganiu, no chyba to, że tak człowiek się staje taki bardziej ludzki, jak pomoże drugiemu człowiekowi.
I już.
Amen.
Jeszcze pozdrowienia.
Tak, bo dzisiaj 25 osób słuchaczy słucha audycji wyjątkowo uważnie.
Dodatkowo.
Dodatkowo, tak, bo obiecałem uczniom pozdrowienia, więc to teraz najdrożsi. Najlepsze pozdrowienia dla klasy pierwszej C z pierwszego liceum w Oleśnie.
Poszły pozdrowienia. Bardzo. Weter, ja dziękuję Państwu. Też pozdrawiam słuchaczy, którzy przed radioodbiornikami, za konsoletą Paula Lupaja, której dziękujemy za realizację i słyszymy się za tydzień o 20:00 w kolejny poniedziałek. To już będzie pierwszy poniedziałek marca, więc do usłyszenia. Dobranoc, Tomasz Siniew.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.